Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Artura Nowaka i Stanisława Obirka pod tytułem Pieniądze, władza i strach w polskim kościele. Gomora. Czyta Adam Bauman. Dlaczego napisaliśmy Gomorę? Podczas jednego ze spotkań autorskich Frédéric Martel, autor głośnej Sodomy, powiedział: to jest system. Kościół po prostu nie może być inny. To zdanie zainspirowało nas do napisania tej książki. Właśnie to jedno zdanie, a nie jego barwne opowieści o lubieżnym wzroku, którym francuskiego autora przecinał kardynał Stanisław Dziwisz w trakcie ich spotkania w Krakowie. Ani o biskupie Grzegorzu Kaszaku, który karierę zawdzięcza protekcji zdeprawowanego kardynała Alfonsa Lopeza Trujillo. Ani o zamordyzmie Jana Pawła II wobec postępowych teologów, papieża, którego pontyfikat okazał się jednocześnie karnawałem pedofilów w sutannach. Teza Martela, że to kościelny system sprawowania władzy i wzajemne zależności kleru, jego bogactwo i przepych są źródłem zepsucia, dała nam do myślenia. Polski Kościół jest idealną ilustracją tego założenia. Na jego przykładzie doskonale widać, że nie wystarczy zmienić ludzi, którzy rządzą Kościołem, bo system i tak będzie ich deprawował. Od kiedy się poznaliśmy, rozmawialiśmy o tym, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce, jak mityczne kananejskie miasta rozpusty Sodoma i Gomora, jest skazany na upadek. Coraz to bardziej puste kościoły, brak powołań, odejścia młodych z lekcji religii, o skandalach obyczajowych i finansowych nie wspominając, to twarde fakty. Czy przyjdzie opamiętanie? No przecież biskupi nie wyjdą na ulicę i nie zaczną ewangelizować. Nie potrafią, nigdy tego nie robili, mówi nam znajomy ksiądz. Poza tym to tchórze. Oni panicznie boją się ludzi. Według profesora Tomasza Polaka, teologa, byłego księdza, przełomu wśród polskich biskupów nie będzie jeszcze z innego powodu. Prozaicznego. Mają zapewniony byt. Jest tylu wiernych, że mają jeszcze perspektywę wygodnego życia. Tych, którzy przyjdą po nich, może czekać bieda. I kalkulują. Po nas choćby potop, ale to już nie nasze zmartwienie. Taką postawę polskiego episkopatu, za którym jak zaciężne wojsko stoją rzesze prałatów, infuatów, dziekanów, proboszczów i zwykłych wikarych, spina klamra panicznego strachu przed zmianami. Są jak oblężona twierdza, w której zabarykadowali się z wiernymi. Ich pokaźna część została przy kościele, zadowalając się rolą religijnych konsumentów, którym kler bez mrugnięcia okiem odpuszcza grzechy, mamiąc obietnicami życia wiecznego, byleby trwali przy sakramentach. Przypomina to bardziej transakcje niż życie duchowe. Gomora to opowieść o polskim kościele, o cynizmie i pałacowym życiu hierarchów, ludzi, którzy uwierzyli, że są wyjątkowi. Tymczasem Polska, wbrew pozorom, jest krajem duchowo martwym. Wyludniające się kościoły, w których już od lat dudni echo prostackich połajanek i budzących politowanie wezwań do zwarcia szeregów wobec nadchodzącej apokalipsy, stały się katalizatorami złej energii. Słuchając kazań polskich biskupów, można odnieść wrażenie, że zamiast czekać na powtórne przyjście swojego Mesjasza, wyglądają raczej z utęsknieniem na wrogą inwazję. Cudu, który pozwoli im wykorzystać starą, sprawdzoną wojenną narrację, gender, LGBT, neomarksizm, ekologizm, lewactwo, Harry Potter, Greta Thunberg. Daj Boże, ich albo cokolwiek, byśmy mogli straszyć nasze owce i siać wśród nich grozę. Bo konflikt to jedyny stan, w którym polscy hierarchowie potrafią funkcjonować. System, o którym mówi Martel, zbudowały grzechy. Na kartach tej książki opisaliśmy je, dbając o zalecaną kolejność. To pycha. Grecy nazywali ją hybris, demonem szaleństwa. W językach nowożytnych znaczy tyle, co buta, duma czy hardość. W kościelnych strukturach to właśnie władza, a zwłaszcza jej nadużywanie, stały się najbliższym odpowiednikiem pychy. Dlatego tak wiele jej przykładów znaleźliśmy właśnie wśród biskupów. Wystarczy wspomnieć zakład, który zawarli, jak usłyszeliśmy, w Rzymie w latach 80. Marek Jędraszewski z kolegą ze studiów doktoranckich. Który z nich pierwszy zostanie biskupem? Owocem pychy jest kolejny grzech – chciwość. Bo im kto ma więcej władzy, tym częściej jest wystawiony na pokusy jej nadużycia. Jak się okazuje, i tutaj biskupi i ich czołobitne dwory wiodą prym. Mało kto pamięta, że Sławoj Leszek Głódź zaczynał robić kościelną karierę w Białymstoku jako kierowca przyszłego kardynała Henryka Gulbinowicza. Co z tego, że to prostak i cham? Został arcybiskupem i po latach służby w kościele dorobił się w samych nieruchomościach majątku wartego 15 milionów złotych. Nie jest to bynajmniej perspektywa tylko polskiego poletka. Szerszą perspektywę tej patologii pokazuje Watykan. W tym najmniejszym państewku świata doszło do największej kumulacji z jednej strony władzy i skarbów, z drugiej zaś oszustw i intryg. Gdy oddawaliśmy tę książkę do druku, upada jeden z wielmożnych chciwców, który jeszcze niedawno cieszył się specjalnymi względami papieża. Mamy tu oczywiście na myśli jednego z najpotężniejszych do niedawna kardynałów, Angelo Becciu, który ośmieszając się do końca wywodzi przed włoskim sądem, że gdyby nie nagonka medialna, zostałby pewnie następnym papieżem. Nieczystość to grzech, który zdaniem wielu księży powinien zajmować miejsce wręcz naczelne. Są też tacy, którzy traktują ją jako jedyne przewinienie, jakiego dopuszczają się powierzeni ich opiece wierni. Jednak ku naszemu zaskoczeniu to właśnie ci, którzy najgłośniej pomstują na zepsucie obyczajów, mają najwięcej na sumieniu. Udało nam się dotrzeć do pewnych danych, które zapewne okażą się sporym zaskoczeniem. To wyjątkowa relacja Marka Jędraszewskiego z Juliuszem Pecem. Tajemnicze wyjazdy biskupa Mirosława Milewskiego na korepetycje do Anglii, którym oddawał się bez reszty w małym mieszkanku swojej nauczycielki, homoseksualne wybryki Edwarda Janiaka we Wrocławiu. Do czego może popchnąć człowieka zazdrość? Zwykle myślimy o miłosnych zawodach, zdradach, które prowadzą do straszliwych zbrodni, jak choćby ta opisana przez Szekspira w Otellu. Okazuje się, że w przypadku struktur kościelnych zazdrość ma wiele imion. Poczynając od zazdrości o względy przełożonych, a na małych zawiściach o bardziej zasobne parafie czy diecezje kończąc. Prowadzi to do nikczemnienia i parszywienia relacji międzyludzkich, w których zanikają empatia, współczucie i przyjaźń. Ze smutkiem odnotowaliśmy postępującą degrengoladę urzędników Pana Boga, którzy zapominają, komu chcieli służyć, kiedy podejmowali decyzję o wejściu na ścieżkę służby kapłańskiej. W większości wypadków pozostała walka wszystkich ze wszystkimi. A czy o łakomstwie? Można powiedzieć coś więcej, niż zalecając właściwą dietę i powstrzymanie się od jedzenia szkodliwych dla zdrowia produktów? Otóż naszym zdaniem można o tym grzechu najbardziej bodajże wyrazistym, och, te brzuszki, mówić bardzo poważnie jako swoistej niedojrzałości duchowej i bezrefleksyjnej konsumpcji niskiej jakości oferty religijnej. Tutaj pospołu są winni i ci, którzy wystawiają na sprzedaż kiepski towar, i ci, którzy podłą jakością się zadowalają. Tak więc grzech łakomstwa to złe świadectwo jakości religijności polskich katolików. To jeden z powodów, dla którego coraz więcej ludzi nie tylko odchodzi od kościoła, lecz także to swoje odejście deklaruje wyrazistym aktem apostazji. I wreszcie gniew. Poświęciliśmy mu wiele uwagi, bo przyznajemy to uczciwie. Naszą książkę zrodził gniew na to, co się w Kościele w ostatnich dziesięcioleciach wydarzyło. Zwłaszcza od 1989 roku, kiedy to właśnie Kościół katolicki zaczął pokazywać swoją groźną i bezwzględną twarz gracza politycznego, ale też inkwizytora obyczajowości Polaków. Ten gniew sprawił, że nie zawahaliśmy się odsłaniać najbardziej perwersyjnych form przemocy, jakie doszły do głosu w tej instytucji. Chcemy bowiem, by to uczucie gniewu i oburzenia udzieliło się również naszym czytelnikom. Wierzymy, że wspólnie możemy wiele w naszym społeczeństwie zmienić. Co więcej, jesteśmy przekonani, że ci, którzy wywołali największe zgorszenie i stali się źródłem niewyobrażalnych cierpień, poniosą słuszną karę, a instytucja, która ich tak długo chroniła, poniesie sprawiedliwe koszty zadośćuczynienia. Liczymy też oczywiście na zmiany, głębokie i radykalne, aby to, co się wydarzyło i co dzięki wielu życzliwym nam ludziom, a przede wszystkim samym ofiarom, ujrzało światło dzienne, nigdy więcej się nie powtórzyło. Nie chcieliśmy zamykać naszej książki takim ponurym akcentem, dlatego napisaliśmy część drugą, którą nazwaliśmy po prostu Nadzieja. Tli się pomimo wszystko, bo wierzymy, że Kościół może być inny. Artur Nowak, Stanisław Obirek. Część pierwsza. Siedem grzechów głównych Kościoła. Pycha. Komu potrzebni są papieże i biskupi? Może Jan Paweł II panował jak dyktator, bo znał tylko totalitarne państwa, nazistów, komunistów i Kościół katolicki. Thomas Doyle. Jak wygląda twarz polskiego Kościoła? Oto ona, najbardziej jaskrawy przykład kościelnej pychy. Sławoj Leszek Głódź. Tak, polski Kościół ma jego gębę. W momentach furii nie przebierał w słowach. Poniżał, obrażał. Słowo kurwa było i jest w jego ustach przecinkiem. O siostrach zakonnych potrafi powiedzieć te stare pizdy. Do księży współpracowników gówno wiesz, spierdalaj mi stąd. Wspomina arcybiskupa Piotr Szeląg, nasz dobry znajomy, były ksiądz z archidiecezji gdańskiej. Opowiadając o nim, sam nie przebiera w słowach. On ma zaburzoną osobowość, wszyscy o tym wiedzą. I nic. Jego otoczenie żyje w wiecznym strachu. Nikt nie wie, w którym momencie i z jakiej przyczyny stanie się ofiarą metropolity. Ale buta Głódzia nie ograniczała się do wyżywania się na duchownych. Rzeczywiście nad sobą nie panował. Czasem trafił na Bogu Ducha winnego dziennikarza. Tytus Kondracki, krakowski reporter, który próbował zrobić zdjęcie arcybiskupowi po zakończeniu ingresu świeżo upieczonego metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, usłyszał, że ma spierdalać. Renacie Kijowskiej z redakcji Wiadomości TVN, która zapytała go o pierwsze wrażenia po filmie Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, odpowiedział, że byle czego nie ogląda. To zachowania zagadkowe, nawet jeśli uwzględnimy polski kontekst biskupich karier. Jak nam się wydaje, w biografii Sławoja Leszka Głódzia pojawiają się pewne zachowania, które można określić jako paradygmatyczne. To całkowite utożsamienie osobistej kariery z rzekomym dobrem Kościoła katolickiego. Mocne więzi przyjaźni z tymi, którym zawdzięcza awanse i z tymi, którym umożliwiał robienie kariery. A do tego bogate wojskowe doświadczenie, którego zwieńczeniem był stopień generała. Niebagatelną sprawą jest też skłonność do alkoholu i mocna głowa. Mimo że karierę naukową Głódź zwieńczył doktoratem prawa kanonicznego, trudno go uznać za intelektualistę. W swoich wyborach duszpasterskich zawsze kierował się żołnierską logiką skuteczności. Ponieważ pochodzi ze wsi i wie, że polski katolicyzm stoi ludową pobożnością, na wszelkie możliwe sposoby wspierał właśnie takie formy duszpasterstwa. Te, które przemawiały prostymi słowami, a jednocześnie pełnymi przepychu formami. Złote, a skromne. By użyć skrótowej, ale jakże trafnej formuły z filmu Claire Wojciecha Smarzowskiego. Nie mogą więc zaskakiwać związki Głudzia z twórcą koncernu medialno-edukacyjnego Tadeuszem Rydzykiem, a także bliskie relacje z władzą i to niezależnie od orientacji politycznej. Najważniejsza jest bowiem skuteczność. Ta logika sprawdzała się całe księżowskie życie Głudzia, w którym osiągnął zaskakujące wpływy i to zarówno w Watykanie, jak i w Polsce. Być może z tym rosnącym poczuciem ważności należy wiązać coraz większe poczucie bezkarności i związane z tym zachowania pełne arogancji i buty. Tak czy inaczej, biografia tego biskupa o błyskotliwej karierze kościelno-wojskowej czeka na utalentowanego dziejopisa. Przez wiele lat nikt tymi zachowaniami Głudzia się nie przejmował. Pomimo zarzutów dotyczących handlu parafiami, mobbingu wobec księży, krycia pedofilii i nadmiarowego spożywania trunków wyskokowych, nic złego mu się nie stało. Według jednego z naszych znajomych, już w czasie posługi w Warszawie, generał Sławoj Leszek Głódź odnajdywał się w każdej bańce władzy. Jak wspomina, w jego apartamencie swego czasu wisiało nawet słusznych rozmiarów zdjęcie Aleksandra Kwaśniewskiego z matką. Głódź miał gest. W uznaniu zasług artystów biorących udział w obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej, deklamujących wzniosłe teksty o tej tragedii, zadecydował, by przyznać im medale za zasługi dla obronności kraju. Żaden tam minister, ale właśnie on, Sławoj Leszek Głódź. Słowo ciałem się stało. Mężczyźni otrzymali złote, ale, co znaczące, kobiety tylko srebrne odznaczenia. Do marca 2021 roku Głódź był zupełnie bezkarny, a w naszym przekonaniu pozostaje de facto bezkarny do dziś. Za tuszowanie przestępstw seksualnych wobec nieletnich popełnianych przez podległych mu księży, jeszcze do tych spraw wrócimy, Watykan nakazał arcybiskupowi opuścić diecezję. Zakazał też uczestnictwa w celebracjach religijnych na jej terenie. Głódź ma też wpłacić, wedle swojego uznania, pewną kwotę na rzecz Fundacji Świętego Józefa pomagającej ofiarom kościelnej pedofilii. Teoretycznie może zasilić ten szczytny cel przysłowiową złotówką. Trudno nazwać orzeczenie Watykanu karą. Kara ma przecież za zadanie uczynić zadość sprawiedliwości, naprawić szkody spowodowane przestępstwem oraz dać satysfakcję pokrzywdzonym. Ma również odstraszać sprawców, by nie dopuszczali się podobnych uczynków. Czy kara nałożona na Głudzia spełnia choćby jedno z tak zarysowanych zadań? Tak zwana kara, którą nałożył na niego Watykan, to raczej przejaw kościelnego cynizmu wobec ofiar nadużyć, a jednocześnie dość jasny komunikat dla innych biskupów, że mogą spać spokojnie. Zdaje się jednak, że sam Głódź nie przewidział, że będzie musiał opuścić Gdańsk. Po przejściu na emeryturę w sierpniu 2020 roku urządził tam sobie wygodną starość. Z ukochanymi Danielami zamieszkał na tyłach pałacyku na działce przekazanej przez władze Gdańska parafii świętego Ignacego Loyoli za ułamek jej wartości. Uwił sobie gniazdko. Zgodnie z prawem, przesłanką udzielenia 99% bonifikaty na zakup tejże działki było wykorzystanie terenu na cele sakralne. Głódź wykorzystał ją na hodowlę Danieli. Kiedy sprawą zajęły się media, postawił obok paśnika figurkę Matki Boskiej, więc dano mu święty spokój. Pod koniec czerwca 2021 roku były metropolita gdański objął funkcję sołtysa wsi Piaski w gminie Jaświły. Pytany, czy nie powinien tej decyzji skonsultować z władzami kościelnymi, odrzekł: jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem. Miesiąc później dziennikarze Wirtualnej Polski, Szymon Jadczak i Patryk Słowik, dotarli do ksiąg wieczystych, w których odnaleźli zapisy na temat dóbr doczesnych emerytowanego arcybiskupa. Na podstawie wycen dokonanych przez specjalistów oszacowali wartość wszystkich nieruchomości Sławoja Leszka Głódzia. Według tych szacunków waha się ona między 12,2 a 15,1 miliona złotych. A mówimy tylko o nieruchomościach. Pytanie, ile Głódź przepił, a ile wciąż posiada w gotówce czy cennych przedmiotach, pozostaje otwarte. Ale jest też inne. W jaki sposób te 15 milionów arcybiskup zarobił? Jakoś nie słychać, żeby majątkiem milionera z Podlasia zainteresował się urząd skarbowy. Feudalizm. Złote stroje hierarchów, starcy wystrojeni na modłę div, ich infantylny monolog nieznoszący sprzeciwu i autorytet w nikłym stopniu oparty na ich kompetencjach, wiedzy, zaletach charakteru. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że źródłem wszelkich nadużyć w Kościele, nie tylko polskim, oraz degeneracji kleru jest właśnie jego osadzenie w anachronicznej, średniowiecznej strukturze władzy, która zupełnie nie przystaje do otaczającej nas rzeczywistości. W krajobrazie jawności życia publicznego, wyśrubowanych praw jednostki i mniejszości, Kościół rzymskokatolicki to ciało obce, osobliwy wykwit przeszłości. O ile państwa i korporacje nieustannie się zmieniają, wprowadzają coraz to bardziej doskonałe mechanizmy kontroli i przejrzystości, o tyle Kościół rzymskokatolicki zastygł w skamielinie centralizmu, tajności i posłuszeństwa. Te reguły uzasadniać ma Pismo Święte, nauczanie soborów, ojców Kościoła i papieska nieomylność. Trudno doprawdy o większą perwersję. No, ale skoro ludowi Bożemu to nie przeszkadza, czemu się dziwić? To niesłychane wręcz, że w obliczu tylu skandali, które wypadają z kurialnych szaf, obciążając sumienia hierarchów, polskim biskupom nie przyjdzie nawet do głowy, by zabiegać o przychylność mediów. Wręcz przeciwnie, zachowują się jak dzieci. Stroją kwaśne miny na wieść o kolejnej aferze, obrażeni na cały świat. Albo, jak Głódź, obrażają przedstawicieli prasy. A przecież czasy dziennikarzy, którzy rozmawiali z nimi na kolanach i na ich warunkach, odchodzą do przeszłości. Zamiast ugrzecznionych, nauczonych respektu do biskupa ministrantów, ich diecezje najeżdżają młode wilczki bez manier, zadają niewygodne pytania, kręcą i nagrywają bez uprzedzenia. Takich nie zbędziesz świętym obrazkiem, różańcem, który pobłogosławił święty papież, czy selfie. Oni chcą odpowiedzi, teraz, natychmiast. O tempora, o mores. Według naszego przyjaciela, dominikanina Tomasa Doyla, piuska gasi rozum. Hierarchowie jako grupa byli i są, z wyjątkami oczywiście, zorientowani obsesyjnie na władzę. Postrzegają siebie jako esencję instytucjonalnego Kościoła. To im owa instytucja ma zawdzięczać istnienie. Kościół ich zdaniem jest niezmienny, a jego struktura monarchiczna. Perspektywa zmiany takiego myślenia jest dla nich czymś przerażającym. Trudno się więc dziwić, że nie są w stanie zdzierżyć jakichkolwiek krytycznych głosów kwestionujących niezmienność systemu sprawowania władzy w Kościele. Krytycy, reformatorzy ukazujący zgniliznę tej absolutnej monarchii, która zbankrutowała moralnie na każdym polu w ich oczach, są niczym hunowie najeżdżający ich niezmącony niepokojami żywot. Pytają o pieniądze, chcą rozliczeń nie tylko wobec sprawców nadużyć seksualnych, lecz także ich protektorów. Wreszcie żądają transparentności. Kto to słyszał? Reformy w Kościele muszą iść głębiej, stwierdził przewodniczący Episkopatu Niemieckiego kardynał Reinhard Marx, Na zakończenie obrad konferencji Episkopatu Niemiec 26 września 2019 roku w Fuldzie. Według Methild Heil, przewodniczącej największej katolickiej organizacji kobiecej, Kościół powinien też zerwać z rygoryzmem dotyczącym kontroli urodzeń i ze stygmatyzowaniem homoseksualistów. Heil wyraziła przekonanie, że kardynał Marx dotrzyma słowa i nie będzie ograniczał debaty na ten temat w niemieckim kościele. Stosunek katechizmu Kościoła katolickiego do tych kwestii to anachronizm, który nie przystaje do tego, co mówi nauka. To, co dla nauki jest normą, dla Kościoła jest wynaturzeniem i grzechem. Lokalne kościoły zachodnie dobrze zapamiętały traumę związaną z recepcją encykliki Pawła VI Humanae Vitae z 1968 roku, której drakońskie nauczanie w sprawie antykoncepcji skutecznie wypędziło miliony wiernych z kościołów. Hierarchowie na zachód od Odry nie chcą tej lekcji powtórzyć. Ale to nie wszystko. Także sposób zarządzania kościołem wymaga reformy obejmującej wyjęcie kontroli nad hierarchami spod jurysdykcji innych hierarchów. Skandal pedofilii w kościele i jego tuszowanie, a także awanse, do których kluczem okazały się związki homoseksualne, pokazały kościół jako siedlisko rozpusty. W wielu kościołach Zachodu dojrzewa przekonanie, że niepodlegająca żadnym ograniczeniom władza biskupów w diecezjach nie zdała egzaminu. Dlatego, zdaniem kościelnych reformatorów, kluczem do rozwiązania kryzysu jest większe zaangażowanie świeckich w rozliczanie duchownych oraz dopuszczenie ich do głosu w sprawach związanych z nauczaniem. Wnioski z tej lekcji już wyciąga Kościół we Francji. Od ubiegłego roku niezależna komisja bada tu sprawę nadużyć seksualnych i mechanizmów ich tuszowania, nie wyłączając biskupów i arcybiskupów. O jej powołaniu zdecydowała Konferencja Biskupów Francji. Komisja składa się wyłącznie z przedstawicieli świeckich. Są w niej osoby niewierzące oraz przedstawiciele innych wyznań. To ewenement na skalę światową. Na jej czele stanął Jean-Marc Sauvé, honorowy wiceprzewodniczący francuskiej Rady Stanu, organu opiniującego projekty ustaw i dekretów rządowych. Z tym samym wyzwaniem mierzy się Kościół w USA. Wpływowe media katolickie oraz sponsorzy Kościoła zażądali twardych rozliczeń w związku ze sprawą kardynała Teodora McCarricka, oskarżonego o nadużycia wobec kleryków, a ostatnio o czyny pedofilskie. Piszemy na ten temat w dalszej części naszej książki. Sprawa wybuchła w sierpniu 2018 roku, mimo że o postępkach McCarricka Watykan miał być informowany już w 2000 roku. Amerykańska opinia publiczna chce więc wiedzieć, jak to się stało, że hierarcha, uznawany jeszcze niedawno za twarz odnowy w amerykańskim kościele, awansował, mimo wiedzy o nadużyciach, których się dopuścił. W listopadzie 2000 roku został mianowany arcybiskupem Waszyngtonu, a kilka miesięcy później, mimo sprzeciwu nuncjusza, kardynałem. Sprawy nie zamyka fakt wydalenia McCarricka ze stanu kapłańskiego. Na corocznej jesiennej konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych w listopadzie 2018 roku w Baltimore biskupi byli zdeterminowani, by na fali sprawy McCarricka powołać komisję świecką, która rozliczyłaby biskupów z braku reakcji na nadużycia. Zapowiedziano, że hierarchowie opracują kodeks postępowania dla biskupów w sprawach nadużyć seksualnych. A do tego podobne występki będzie badać komisja, w której skład wchodzić będą również osoby świeckie. Jednak w ostatnich dniach konferencji z Watykanu nadeszło weto. Stolica Apostolska poprosiła, a faktycznie zażądała, by spraw tych nie poruszać. Problem miał załatwić w lutym 2019 roku sam Watykan przy okazji szczytu poświęconego problemowi nadużyć, w szczególności pedofilii. Jednak w Watykanie do żadnych rewolucyjnych zmian nie doszło. Hierarchów na razie mają sądzić inni hierarchowie. Amerykańscy katolicy znów poczuli się oszukani. W wielu krajach przedmiotem dyskusji staje się wreszcie celibat księży. Po posiedzeniu konferencji Episkopatu Niemiec w marcu 2019 roku biskupi mówili o głębokiej cezurze i o dialogu, który chcą podjąć z osobami świeckimi na temat obowiązku celibatu. Nie tak dawno belgijski biskup Jean Coquerolles postawił tę sprawę w trakcie spotkania z papieżem Franciszkiem. Zaraz potem rzecznik belgijskich biskupów oświadczył, że głos Coquerolesa to głos całego episkopatu Belgii. Wyświęcanie żonatych mężczyzn mogłoby być jedną z odpowiedzi na kryzys powołań. Brak duchownych dramatycznie odczuwa już od dziesięcioleci Kościół na zachodzie Europy. We Francji, w której umiera co roku grubo powyżej 500 księży, na drogę kapłańską wchodzi ledwo kilkudziesięciu kleryków. Niemcy nie zamierzają czekać na zalecenia Watykanu. Już w 2018 roku wypracowano szczegóły tzw. ścieżki synodalnej. Centralny Komitet Niemieckich Katolików wybrał delegatów, którzy na równych prawach z duchownymi stają się członkami grup roboczych mającymi zajmować się kluczowymi problemami dzisiejszego katolicyzmu. Komitet wyraźnie zadeklarował, że twardo będzie stawiać między innymi problem błogosławienia związków homoseksualnych przez Kościół. Świeccy skupieni w Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików oraz większość niemieckich biskupów chcą poszerzenia udziału władzy świeckiej w administracji i duszpasterstwie, liberalizacji nauczania kościelnego o antykoncepcji i związkach nieformalnych, małżeństw księży oraz dopuszczenia do posługiwania kobiet w kościele. Co ciekawe, biskupi i świeccy na równych prawach mają głosować nad zmianami. Oznacza to, że ustalenia konferencji Episkopatu Niemiec muszą zyskać aprobatę Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików. Niemiecki Kościół nie zejdzie już na pewno z drogi zmian. Nawet jeśli kardynał Marc Ouled, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów, upomniał w liście adresowanym do kardynała Reinharda Marksa, że zmiany nie mogą naruszyć prymatu Stolicy Apostolskiej w sprawach zastrzeżonych dla Watykanu. W odpowiedzi ksiądz Klaus Pfeffer, wikariusz generalny diecezji Essen, w wywiadzie dla Westfalen Post oznajmił, że Watykanowi nie uda się zatrzymać niemieckiej debaty. Najwyższy czas zacząć mówić o znaczeniu święceń kapłańskich, obowiązkowym celibacie i dopuszczeniu kobiet do urzędów, podkreślił. Biskup Franz Josef Bode z Osnabriku przyznał w jednym z wywiadów, że spodziewa się prawdziwych zmian, zwłaszcza w odniesieniu do kościoła, uczestnictwa i, w miarę możliwości, nowych form posługi i urzędów dla kobiet w różnych kwestiach posługi kapłańskiej i różnych stylach życia ludzi. Co na takie rewolucje powiedzieliby hierarchowie z Nadwisły? Nic. Dla nich to po prostu niewyobrażalne zmiany. Podzielić się władzą? Błogosławić gejów? Dopuścić kobiety do kapłaństwa? Wyobraża ktoś sobie polskich duchownych, którzy kwestionują nietykalne jak dotąd zasady nieodwołalności biskupów i zabetonowany przez Jana Pawła II i jego następcę zakaz wyświęcania kobiet oraz zniesienia celibatu duchownych, zwanego sic klejnotem Kościoła? W Polsce na te tematy jeszcze długo nie będzie żadnych dyskusji. Z prostego powodu. Rogate dusze kapłanów, wadzące się w dyskusji z biskupami, mają zazwyczaj pod górę. Biskup może z dnia na dzień niepokornego kapłana wysłać na parafię zabitą dechami albo nakazać, że ma się po prostu zamknąć, inaczej spotka go kara. Znamy wiele takich przypadków, młodych, pełnych ideałów księży albo zgorzkniałych, dojrzałych kapłanów, rozdrażnionych tym, że hierarchowie są odporni na argumenty. Oni już zaczęli mówić, co o tym wszystkim myślą. Potem zostają ukarani, więc milkną, ale jest to bardzo wymowne milczenie. Wiele do powiedzenia mają za to ich pyszni przełożeni. Dokonywanie zmian w Rzymie jest jak czyszczenie egipskiego sfinksa szczoteczką do zębów, twierdzi papież Franciszek. A za najważniejszą przyczynę demoralizacji Kościoła uważa klerykalizm. To zasadnicza zmiana optyki. Poprzedni papieże obwiniali Zachód i jego wartości zsumowane mianem cywilizacji śmierci. Zamiast wyjaśniać skandale seksualne, łajali liberalizm, źródło rozpusty. W Polsce niestety dopiero zaczynamy dostrzegać ten zwrot. Za późno. Naszym zdaniem Kościół u nas będzie ulegał dalszej degradacji. To oczywiste. Nikt sam z siebie nie wprowadza mechanizmów mających na celu realną kontrolę nad poczynaniami hierarchów, zwłaszcza ze strony świeckich. Hierarchowie zdecydują się na zmiany dopiero wtedy, gdy kościoły będą już puste. Wciąż do nich nie dociera, że sami są największym źródłem problemów. Ich absolutna władza to wylęgarnia patologii, mafijnie wręcz rozumianych, zastrzeżonych stref wpływów i kultury tajemnicy. Nie bez powodu obok klerykalizmu jako źródło zła wymienia się ostatnio inne słowo – hierarchikalizm. Opisuje się nim nie tylko autorytarny sposób sprawowania władzy przez biskupów, lecz także swoisty rodzaj karierowiczostwa krzewiący się w strukturach kościelnych. Innymi słowy, to klerykalizm w radykalnej wersji, który charakteryzuje z jednej strony służalczy stosunek do władzy, a z drugiej strony brak szacunku wobec podległych hierarchom niższych rangą księży. Przecież sposób sprawowania władzy w kościele to jeden z głównych powodów kapłańskich odejść, ale też konformizmu księży, który bardzo mocno odbija się na wiernych, a co za tym idzie, na jakości ich religijności. Na razie jednak polskiemu klerowi coś się jednak udało. Polscy katolicy, w odróżnieniu chociażby od niemieckich czy amerykańskich, nie mają świadomości, że mogą mieć wpływ na swój kościół. To atut, z którego kler biegle potrafi korzystać. Teza, zgodnie z którą feudalna struktura sprawowania władzy w kościele to zasadnicza przyczyna jego upadku, ma mocne fundamenty. A twierdzenie, że władza ta pochodzi od Boga, mija się z prawdą. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się wzięli i komu są potrzebni papieże i biskupi. Tego niestety nikt w Polsce nie naucza. A prawda jest banalna. Potrzebni są sami sobie. Nieźle to sobie wymyślili. Przyznali sobie funkcje, które mają uzasadniać ich istnienie, znaczenie w kościele i, co godne pożałowania, wymyślne stroje. Mało kto pewnie wie, że kolory pomponów, sutan, pasów to atrybuty godności tych wymyślnie przebranych kardynałów, arcybiskupów, biskupów, prałatów, infuatów i kanoników. Pasują jak ulał do słów Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza o uczonych w piśmie i faryzeuszach. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Jezus przepowiedział im, że zostaną potępieni, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. W zamyśle Chrystusa sprawa jest prosta. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Według świętego Pawła biskup więc powinien być bez zarzutu. Mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, z całą godnością trzymający dzieci w uległości. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersy od drugiego do czwartego. Co ciekawe, znawcy dziejów apostolskich wyrażają przekonanie, że autorem przytoczonych, a zawartych w adresowanym do Tymoteusza liście nie był bynajmniej święty z Tarsu. Argumentem na rzecz tej tezy ma być fakt, że w czasach Pawła urząd biskupa nie był po prostu znany. Skąd się więc wzięli biskupi? Nie wchodząc w szczegóły, warto wspomnieć, że w Jerozolimie dość szybko ukształtował się ustrój monarchiczny, który zdominował wspólnoty spadkobierców myśli i nauczania świętego Jana Apostoła. Słowa, które przypisano więc świętemu Pawłowi, pasowały tej wspólnocie jak ulał. Paradoks polega na tym, że we wspólnotach bliskich myśli świętego Pawła ustrój Kościoła opierano na grupach proroków i nauczycieli. Chrześcijaństwo kiełkowało zresztą w wielu wspólnotach na całym świecie w najrozmaitszych formach. Według teologii katolickiej ważność urzędu biskupiego należy wiązać z tym, że biskupi mają być bezpośrednimi następcami apostołów. Stąd pojęcie tzw. sukcesji apostolskiej. Problem polega na tym, że nawet najbardziej ortodoksyjni teologowie nie są w stanie wyprowadzić tej sukcesji od apostołów. Najwcześniejsze wzmianki o biskupach pochodzą z II wieku, a więc przynajmniej 100 lat po śmierci Jezusa i kilkadziesiąt lat po śmierci apostołów. Stąd pewna nerwowość wobec opracowań historycznych próbujących dociec, jak to się stało, że biskupi i papieże w ogóle się pojawili. Warto też wspomnieć, że tytuł papieża, pontifex, przysługiwał cesarzowi, który wcale nie musiał być chrześcijaninem. Wreszcie nie wolno zapominać, że pierwszy chrześcijański cesarz ochrzcił się dopiero na łożu śmierci. Z czasem stało się regułą, że każdy kościół lokalny miał jednego biskupa, zwierzchnika prezbiterów i diakonów. Biskupi pełnili więc funkcje administracyjno-jurysdykcyjne. Na obsadę stanowisk biskupich miała wpływ rzecz jasna władza świecka. Kiedy kościół się rozrósł i uzyskał wpływy, biskupi zyskali wielkie majątki. Model rozsądnego i przyzwoitego, niekłótliwego i niechciwego lidera wspólnoty chrześcijańskiej został zastąpiony przez spasionego karierowicza skupionego na poszerzaniu swojego posiadania i wpływów. Skąd my to znamy? Odejście od cnót, o których mowa w przywołanym liście Pawła do Tymoteusza, było na tyle jaskrawe, że swego czasu Ludwik XVI, tuż przed nominacją na urząd arcybiskupa Paryża pewnego arystokraty, miał powiedzieć: nie, arcybiskup Paryża powinien przynajmniej wierzyć w Boga. Kościół, a już zwłaszcza Kościół katolicki, przez wieki w żaden znaczący sposób nie zmienił absolutnej władzy biskupiej. To biskupi miejscowi, choć oczywiście pamiętamy też o roli papieży, stanowili trzon pionowej hierarchii instytucjonalnego katolicyzmu. Historia Kościoła katolickiego dobitnie pokazuje, że to właśnie walka o wpływy i depozyt jedynej prawdy były ukrytą przesłanką rozprawy z reformatorami. Tezy, które stawiali Hus, Luther oraz Calvin, nie były przecież odstępstwem od dekalogu. Wręcz przeciwnie, miały uzdrowić Kościół. Chodziło między innymi o symonię, czyli handel urzędami kościelnymi i uprzywilejowanie kleru. Hierarchia nie chciała jednak jakichkolwiek zmian. I to był jej program na przetrwanie nie tyle wspólnoty, ile ich wyobrażenia o Kościele. Oto pierwsza zasada Gomory. Kościół instytucjonalny nigdy nie był za żadną reformą. Jeśli do nich dochodziło, to zawsze na skutek presji zewnętrznej. Do tego zawsze były one bardzo ostrożne. Warto mieć na uwadze, że przyczyną ekskomuniki kościelnych reformatorów przez papieży były sprawy peryferyjne z punktu widzenia Ewangelii Jezusa. Krytyka celibatu, postulat powszechnego dostępu wiernych do Pisma Świętego i tym podobne. Hierarchia, której autorytet podważono, nigdy nie zniżyła się jednak do dyskusji na argumenty. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo tych argumentów nigdy nie miała. Władza w Kościele stała się celem samym w sobie. Tuż przed wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 roku Sobór Laterański V pokazał, że Kościół nie chce się zmienić. Ponawiając bullę Unam Sanctam Bonifacego VIII dotyczącą prymatu biskupa Rzymu, rzekomo czerpiącego władzę z nadania boskiego, papież Leon X uzupełnił ją o stwierdzenie, że nieposłuszeństwo papieżowi winno być karane śmiercią. To nie była czcza groźba. Śmiałkowie, którzy ośmielili się kwestionować władzę papieską, kończyli marnie. Marcin Luter miał szczęście, że znaleźli się władcy polityczni, którzy dali mu schronienie. Jan Calvin czy Ulrich Zwingli mogli rozwijać swoją reformatorską działalność tylko dlatego, że miasta szwajcarskie miały wystarczającą siłę i autonomię, by przeciwstawić się lokalnemu biskupowi. To samo można powiedzieć o Anglii, której monarcha wystąpił przeciw papieżowi. W Rzeczpospolitej obojga narodów mało brakowało, by stało się podobnie. Jednak słabe mieszczaństwo oraz konflikty między rodami magnackimi uniemożliwiły systemowy opór wobec papiestwa. Brak postaw obywatelskich wykorzystywali nuncjusze, którzy potrafili lokalne konflikty wykorzystać do swoich interesów. Dziś już oczywiście nikogo się nie morduje za nieprawomyślność i nieposłuszeństwo wobec papieskich nakazów. Jednak władza biskupa Rzymu, podobnie jak w teokracjach Omanu czy Kataru, to czysty absolutyzm. Tu też monarcha skupia pełnię władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Ten niewydolny i skorumpowany system bez mała 300 lat temu odrzucił Monteskiusz. Twierdził on, że nie ma wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela. Jednak właśnie w tak patologiczny sposób wygląda władza biskupów. Sądzą, uchwalają, rządzą i pozostają zupełnie bezkarni. Trzymają się mocno. Wolność to ich największy wróg. Jest jasne, że wierność Ewangelii w tych warunkach musiała przegrać z zamordyzmem hierarchów. Luter pisał w okresie reformacji, że gotów jest papieża po stopach całować, jeśli by ten przyzwolił na swobodne głoszenie Ewangelii. Papież, rzecz jasna, nie pozwolił. Z czasem jednak luteranie odrzucili prymat papieża, forsując własną interpretację słów Chrystusa skierowanych do apostoła Piotra. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. W ich przekonaniu słowa te dotyczą misji powierzonej całemu Kościołowi, który jest powołany do głoszenia Ewangelii na ziemi. Oczywiście Luter i inni reformatorzy XVI i XVII wieku nie byli pierwszymi, którzy mieli trudność w przyjęciu rzymskiej wykładni tego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza. Od początku chrześcijaństwa inne kościoły lokalne w Jerozolimie, Antiochii, Aleksandrii i w innych miastach, odwołujące się do bezpośredniego nauczania apostołów, uważały się za równorzędne z kościołem rzymskim. Do dzisiaj zresztą chrześcijanie Bliskiego Wschodu są przekonani, że to właśnie tam zachował się autentyczny duch Ewangelii. Wiele kościołów wyrosłych na gruncie reformacji powróciło do pierwotnego zamysłu apostołów, zgodnie z którym kościołami lokalnymi powinno zarządzać kolegium prezbiterów. W tradycji protestanckiej biskup nie jest mianowany, lecz wybierany przez organ reprezentujący dany kościół lokalny. Kiedy nadużywa władzy lub w inny sposób gorszy wspólnotę, można go po prostu odwołać. Wspólnota właśnie w ten sposób realizuje funkcję kontrolną. W Kościele katolickim to rzecz nie do pomyślenia. Tu, w praktyce, nikt nie ma żadnej kontroli nad biskupami. Żeby nie być gołosłownym, warto przywołać przykład biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Janusza Jagódzkiego. Kiedy 2 marca 2007 roku została powołana Komisja Historyczna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, okazało się, że biskup Jagódzki to tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Janusz. W kwietniu 2009 roku podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przedstawiono sprawę pod dyskusję. Biskup Jagódzki nie uzyskał wotum zaufania i jego kadencja została skrócona. W Kościele katolickim nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Kiedy w grudniu 2006 roku biskup płocki Stanisław Wielgus został przez papieża Benedykta XVI wyniesiony na urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, prasa prawicowa ujawniła jego współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Biskup zaprzeczył. Od razu uzyskał znaczące poparcie władz Episkopatu Polski, prymasa Józefa Glempa i kardynała Stanisława Dziwisza. Dopiero gdy komisja powołana przez Kościelną Komisję Historyczną i Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdziła fakt jego współpracy z aparatem represji, musiał się poddać. Wcześniej jednak zdążył objąć archidiecezję warszawską. Kiedy wzmógł się protest, ustąpił, oddał się do dyspozycji papieża i złożył rezygnację. Sprawy nigdy nie wyjaśniono. No bo niby kto miałby osądzić biskupa? Rola wiernych w kontroli sprawowania przezeń władzy jest żadna. Teoretycznie sprawą mógłby się zająć papież. No, ale przecież papieże, przynajmniej dwaj ostatni, są od lat zajęci globalnym kryzysem. Biskup Wielgus to jeden z wielu przykładów hierarchów, których nigdy nie rozliczono za współpracę z SB. W kontakty z tą służbą uwikłani byli kardynał Gulbinowicz, ale również Stanisław Stefanek, Sławoj Leszek Głódź czy Wiktor Skworc. Według akt IPN biskup włocławski Wiesław Mering dostawał wynagrodzenie od SB w markowych alkoholach, papierosach, a kardynał Gulbinowicz nawet paczki z delikatesów, które przyjmował niechętnie. Zdajemy sobie sprawę, że problem uwikłania kleru katolickiego we współpracę z tajnymi służbami PRL-u jest jednym z najbardziej złożonych, ale też najbardziej zmitologizowanych wymiarów życia kościelnego. Dlatego proponujemy spojrzenie przez pryzmat życia jego najważniejszych przedstawicieli, kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły, który w 1978 roku objął urząd papieża. Wydaje nam się bowiem, że to właśnie tych dwóch księży wyznaczyło standardy radzenia sobie i jednocześnie nie radzenia sobie z tą ciemną stroną życia Kościoła, a zwłaszcza kleru. Wyszyński, którego beatyfikacja odbyła się w Warszawie 12 września 2021 roku, już za życia budził kontrowersje. Z jednej strony otoczony nimbem męczennika, który nie kłaniał się reżimowi i potrafił, w przeciwieństwie do większości biskupów, raczej pójść do więzienia niż zgodzić się na kompromitującą współpracę, z drugiej znany był z niezwykłej wprost elastyczności w podejmowaniu różnych form współpracy z tym samym reżimem. Z najważniejszym przywódcą polskich komunistów, Władysławem Gomułką, podzielał nie tylko chłopskie korzenie, lecz także nacjonalistyczne przekonania. Choć znaleźli się po przeciwnej stronie barykady, dla dobra kraju potrafili zaryzykować własne życie. Przypomnijmy, że również Gomułka za nacjonalistyczne odchylenia spędził kilka lat w komunistycznym więzieniu. Ale łączyła ich też głęboka nieufność wobec inteligencji. Stąd znane Dzięki przepastnym archiwom IPN-u różne formy współpracy między Kościołem i władzą komunistyczną, której celem była ochrona moralności społecznej i ochrona przed zgorszeniem, jakie ich zdaniem niosła ze sobą współczesna kultura. W tym kontekście łatwiej zrozumieć wyrozumiałość, jaką Wyszyński otaczał jawnych i tajnych współpracowników. Najważniejsze były lojalność wobec przełożonych i ścisłe przestrzeganie konserwatywnie rozumianej doktryny kościelnej. W przypadku Karola Wojtyły sytuacja jest nieco odmienna. Z jednej strony chętnie otaczał się intelektualistami, chętnie prowadził naukowe dysputy filozoficzne, ale z drugiej skrzętnie dbał o dobre imię Kościoła. Niechętnie więc przyznawał, że księża mieli na sumieniu moralne nadużycia. Pedofilia, konkubinat, nieślubne dzieci, nadużywanie alkoholu itd. I starał się za wszelką cenę wyciszać podobne skandale. W czym oczywiście władza komunistyczna mu pomagała, szantażując księży obciążonych podobnymi występkami. Ten rodzaj polityki Wojtyła przeniósł też do Watykanu. O czym dowiadujemy się coraz więcej, również dzięki śledztwom prowadzonym z inicjatywy papieża Franciszka. Swoistą klamrą tej polityki niedostrzegania problemu było zniszczenie zasobów tzw. czwartego departamentu, czyli archiwów gromadzonych przez dziesięciolecia przez służby specjalne, a które obciążały głównie księży. Na szczęście, albo nieszczęście, nie wszystkie dokumenty zostały zniszczone i stąd pojawiające się z regularnością kolejne rewelacje dziennikarskie odsłaniające szeroki wachlarz współpracy kleru ze służbami. Swoją drogą mieliśmy niezły ubaw, kiedy arcybiskup Jan Paweł Lęga, hierarcha oskarżający papieża Franciszka o herezję, otrzymał od biskupa Meringa zakaz głoszenia kazań i wypowiedzi w mediach za krytykowanie urzędującego papieża. Sprawę skomentował ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, podnosząc, że zgorszeniem dla Kościoła jest nie arcybiskup Lęga, ale właśnie biskup Mering, bo to przecież tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, który do tego zarządza lawendową kurią. O jej istnieniu ksiądz Zaleski mówił w wywiadzie „Chodzi mi tylko o prawdę”, który przeprowadził z nim Tomasz Terlikowski. Co na to Mering? W pisemnym oświadczeniu zignorował Zaleskiego, zarzucając mu odgrzanie starych kotletów. Każdy z wadzących się duchownych został przy swoim zdaniu. Będą się pewnie jeszcze wadzić nieraz, a wspólnota wiernych może się co najwyżej biernie, oby przynajmniej ze zgorszeniem, temu przyglądać. Lęga tymczasem Meringa wcale nie posłuchał i dalej plecie bzdury. Na przykład, że koronawirus to kara za rozpasany homoseksualizm. Brak kontroli nad hierarchami obniża ich standardy moralne. Kiedy w lutym 2010 roku policja z Hanoweru zatrzymała biskup Margot Kessmann, która kierując samochodem pod wpływem alkoholu przejechała skrzyżowanie na czerwonym świetle, jej przyszłość była oczywista. Zwierzchniczka ewangelicko-luterańskiego kościoła krajowego Hanoweru, największej wspólnoty ewangelickiej w Niemczech, podała się do dymisji. Sprawa była dla niej jasna. Nie chcę patrzeć na mój zniszczony autorytet biskupa Hanoweru i przewodniczącej Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech. Trzeba go posiadać, aby w wolności stawiać czoła wyzwaniom etycznym i politycznym, a także aby wydawać osąd. Krytyczne słowa, jak te skazania, w którym stwierdziłam, że w Afganistanie nic nie idzie dobrze, mogą być wypowiedziane jedynie przez człowieka, którego autorytet nie ma granic. W Polsce jednak autorytet nic nie znaczy. Liczy się stanowisko, więc polscy biskupi pozostają de facto bezkarni. Funkcjonują ponad prawem, a różnej maści władza od ponad 30 lat nieustannie ich rozpieszcza. Mogą wszystko. Powołując się na kod świętości instytucji, którą reprezentują, na miano depozytariuszy Ewangelii, których powołał na urzędy sam święty Jan Paweł II, Wreszcie odwołując się do karty kombatanckiej związanej z przechowywaniem w latach niewoli depozytu wolności, której, jak wykażemy, tak bardzo nienawidzą, oderwali się już zupełnie od rzeczywistości. Chamstwo i buta hierarchów